Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Spotykamy się w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, a teraz będzie taka mała pętla czasowa, podwójna nawet, bo będziemy rozmawiać w pierwszej części audycji o spektaklu Arszenik i Stare Koronki, którego premiera miała się odbyć i nawet do pewnego stopnia odbyła się w grudniu. My rozmawiamy w czasie prób przed oficjalną premierą, no a emisja będzie po oficjalnej premierze, więc jeśli ktoś się w tym połapał, to zapraszamy do teatru. Zaprasza szczególnie reżyser spektaklu i dyrektor artystyczny teatru Krzysztof Babicki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, no trudno się w tym wszystkim połapać, ale ja myślę, że tak krok po kroku, tydzień po tygodniu będziemy coraz bardziej twardo stąpać po tej powierzchni, no i wszystko wróci do jakiejś normy.
Bardzo się cieszymy, że się widzimy, prawda? No i że się spotkamy w ogóle, usiądziemy ja na widowni, aktorzy wejdą na scenę, teraz rozumiem trwają próby. Troszkę pewnie o tej dziwnej przerwie czy o tym wstrzymaniu porozmawiamy, ale ja najpierw przywitam, bo tu już troszkę było słychać, że ktoś z nami jest. Beata Buczek-Żarnecka, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Mariusz Żarnecki.
Dzień dobry, kłaniam się.
Oczywiście to tylko część obsady. Jedna ze staruszek, tak. Ze starszych sióstr.
Jedno z mieszania obsady. Bardzo mówię, Beata, a niech wreszcie się przemieni na scenie. No i zobaczycie państwo, że Beata równie dobrze może grać po prostu bardzo pociągające amantki, a jednocześnie także zagrać babcię, która nie stroni od trucizny.
No i Mariusz Żarnecki jako no, diaboliczny troszkę, prawda? Doktor, nie wiem, Epstein, tak?
Epstein. Tak, doktor Epstein to pomysły naszej dyrekcji reżysera. No diaboliczny troszeczkę tak, w swoim założeniu jakby. On ma taką pasję. Pasję i ta pasja pokazana jest na scenie.
O samej sztuce, o spektaklu porozmawiamy, ale jednak na początek jak to było? Przez ten czas, kiedy trzeba było coś robić, a jednocześnie nie można było nic robić, w sensie spotykać się z nami, z widzami.
To były takie dwa ciosy. No przecież pierwszy to był marzec, kiedy myśmy byli tuż po bardzo udanej premierze Trzech Muszkieterów. Mieliśmy bilety do końca maja, co mnie bardzo cieszyło, bo sprzedane nie tylko na komedię, ale na Mistrza i Małgorzatę, na Dziady. Właśnie mieliśmy takie poczucie, że mamy 100% frekwencji, tylko oby tak dalej. I nagle te 3 miesiące przerwy, była premiera zarysowany w spektakl Nastazja wychodzi za mąż. No i potem była przerwa ta 3-miesięczna i był horror pod tytułem Praca online nad spektaklem. Myśmy to robili, bo to młodzi aktorzy tym głównie grają, ale ja współczułem w tym momencie swojej córce, która siedzi w szkole teraz właśnie online, bo to jest żadna robota. To po prostu online to jest udawanie teatru. To jest i pracy, a już nie mówiąc o spektaklu. No i potem zaczęliśmy grać. Zrobiliśmy taki przegląd komedii w Teatrze Miejskim, bo zamknięto nam scenę letnią. Potem na chwilę teatr się otworzył i udało nam się zrobić premierę, którą ja ogromnie lubię i zapraszam państwa też na to, co chwilę wznowimy to, rozważną i romantyczną na początku sezonu w październiku. No i potem był taki moment, kiedy myśmy zaczęli już próbować bardzo intensywnie w sali prób Arszenik i Stare Koronki. Mieliśmy kolejne takie poczucie, no, że wznawiamy właśnie nas Dziady, wznawiamy Mistrza i Małgorzatę. I kolejny lockdown, to był koniec października i myśmy tak naprawdę no, nie grali. A proszę państwa, to nie jest, mówimy o sztuce, ale mówmy też o życiu. Dla aktorów nie granie to jest po prostu niezarabianie, bo to są minimalne pensje, a tak naprawdę aktor żyje z grania. I tak ten okres wyglądał, ale wszyscy bardzo ciężko pracowali. Myśmy zrobili ten Arszenik w terminie, tak jak była premiera przewidziana, w kostiumach. Na scenie są dekoracje, zrobiliśmy pokaz wewnętrzny dla pracowników i do kolejnej pracy, bo ja uważam, że teatr musi mieć ofertę świeżych spektakli i w tej chwili jesteśmy już na półmetku chyba pracy nad Prawiekiem Olgi Tokarczuk, reżyserii Jacka Bały, też i Beata i Mariusz tym grają. Ja bardzo się z tego przedstawienia cieszę, to jest bardzo skomplikowany materiał, ale myślę, że na Dzień Teatru ta premiera 27 marca się odbędzie i już nie będzie zaległości, bo będzie teraz Arszenik i będzie kolejna premiera. Bym bardzo chciał, żeby ten sezon skończył się tak, jak był zaplanowany, że później gramy Borcharda w maju, nie na Darze Pomorza wprawdzie, tak jak to było przewidziane, trzeba kompletnie zmienić wszystko. My teraz siedzimy ze scenografem i zmieniamy, bo to nie będzie Dar Pomorza, tylko duża scena, bo Dar Pomorza będzie w ostatniej chwili odblokowany. Jakbym był aktorem, to bym nie grał na Darze Pomorza przed szczepionką, bo to jest za blisko, to jest kolano w kolano i w ogóle nie można. No i scena letnia w ostatnim weekend czerwca, spektakl, na który naprawdę ja bardzo czekam, widzów zapraszam, z Beatą w roli tytułowej, Marlena. To będzie opowieść nie tylko o Marlenie Dietrich i o Franku Sinatrze, ale chyba myślę, że o XX wieku właściwie. Tak, taki jest zamysł tego przedstawienia.
A teraz z punktu widzenia aktora, tak powiem ogólnie. Ja tak sobie troszkę myślałam i nawet miałam okazję rozmawiać w czasie tego lockdownu z panią Małgorzatą Talarczyk z okazji jej jubileuszu, bo dzisiaj będziemy też rozmawiać o jubileuszu Krzysztofa Babickiego, mam nadzieję, 40. przez chwilę. I tak powiedziałam, że aktorzy to chyba są trochę na głodzie, bo po tych wszystkich emocjach związanych z premierami, no, z próbami, premierami, graniem cowieczornym i tak dalej, wiadomo, że organizm też na to reaguje, prawda? No, znasz się na organizmie, więc...
Tak, znam się na organizmie, mam nadzieję, przynajmniej swoim. Tak, to co powiedziałaś, to jest rzeczywiście prawda. Mieliśmy to szczęście, że, jak ja mówię, nasz dyrektor jest typem wojownika i po prostu nie poddaje się. I my pracowaliśmy, co na pewno pozwoliło nam zachować zdrowy rozum, jakieś emocje na jakimś podstawowym, takim zabezpieczonym, powiedziałabym, poziomie. Natomiast... Ja dopiero kiedy usłyszałam te informacje, że 12 lutego ruszamy, że odblokowane będą teatry, to ja nagle poczułam w sobie właśnie ten entuzjazm. Nagle to, co miałam zaplanowane na cały dzień, miałam na kartce wypisane wyjątkowo, niczego nie zrealizowałam, tylko już myślałam o tym, że nareszcie będzie to spotkanie z widzem, bo no nie oszukujmy się, aktor... To funkcjonuje wtedy, kiedy ma kontakt z żywym człowiekiem. I zdecydowanie na tym bazujemy. To nas uskrzydla, widz w teatrze i człowiek, do którego możemy przemówić, dla którego możemy zagrać. To jest po prostu sens naszej pracy.
My w trakcie tego pierwszego i kolejnego lockdownu cały czas funkcjonowaliśmy nie tylko tutaj w teatrze, w rzeczywistości naszej teatralnej prób spotykania się i perypetii scenicznych, ale dziewczyny z działu literackiego i tutaj w ogóle z organizacji naszej pracy zapewniały aktorom tutaj w teatrze też jakby dodatkowe zajęcia, bo i nagrywaliśmy czytanki domowe, bajki i były czytanki właśnie z Olgi Tokarczuk jeszcze w realiach zewnętrznych. Co widać w rzeczywistości tej internetowej, w świecie internetu, można to znaleźć, można nas oglądać, słuchać, czyli nie byliśmy zupełnie odcięci od tego, ale to nie jest bezpośredni kontakt z publicznością, to nie jest to, na co aktor czeka. Ta wymiana emocji, bo to w ten sposób się odbywa. Ludzie przychodzą, pomimo tego, że teraz siedzieli, ja byłem na pokazie rozważnej i romantycznej z moim synem, w maseczkach, wszyscy w oddaleniu, ale te emocje towarzyszą i z przyjemnością się to ogląda i z przyjemnością się tego słucha. I myślę, że publiczność, która przychodzi, właśnie znajduje siebie i swoje problemy na tej scenie. To jest to, że on się utożsamia z tymi ludźmi, a my dajemy ile możemy tej prawdy scenicznej dla nich, bo to takie jest nasze funkcjonowanie, żeby tylko ludzie mogli przeżyć. Ładnie to się nazywało w antyku, to katarzis. To jest właśnie to takie oczyszczenie.
No w przypadku sztuki Arszenik i Stare Koronki Kesselringa to będzie przede wszystkim śmiech oczyszczający, bo to jest komedia, chociaż to jest czarna komedia. I jak ja sobie o tym pomyślałam, to myślę, że ona ma też drugie dosyć paraliżujące dno, do którego może się dogrzebie za chwilę, ale zacznijmy od tego, że to jest tekst z 1939 roku i to mnie tak trochę, prawdę mówiąc, otworzyło oczy. Myślę, aha, to tamten Hitler to był całkiem realny, a poza tym taka atmosfera, w której się w jakiś sposób jacyś ludzie zgadzają na rzeczy mrożące krew w żyłach, wydawałoby się niewyobrażalne i można powiedzieć socjopaci, albo obciążenie dziedziczne, prawda, bo to taka rodzina, która morduje bez skrupułów. No ale z drugiej strony można też pomyśleć, że istnieje taki moment, kiedy człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego i nie czuć wyrzutów sumienia, nawet wtedy, kiedy robi wyrzutów sumienia, nie czuć winy. One przecież te siostry, które stosują arszenik i inne trucizny, właściwie uważały się za osoby, które czynią dobro.
Tak, no, czynią dobro i to jest znakomite usprawiedliwienie wszelkich działań, bo No ale przecież to jest w wielu sztukach, no to jest czarna komedia, że wielu czarnych bohaterów no, stwarza sobie pewną historię usprawiedliwiającą działanie. To jest w Szekspirze, to jest tak jak w polityce. No, przecież każdy polityk, który jest nikczemnym politykiem, uważa, że jest, jego działalność służy szczęściu ludzkości, prawda? Nigdy nie będzie to inaczej. Natomiast tutaj rzeczywiście to jest to czarna komedia, to nie jest farsa, gdzie jest woda z trąbki, noga w wiadrze i wszyscy się z wszystkiego śmieją, bo to jest przede wszystkim kilka znakomicie napisanych ról, opowieść o takiej tęsknocie człowieka do tego, żeby być dobrym mimo wszystko, o tym, że większość ludzi potrzebuje nowych twarzy, czy marzy o nowych twarzach, bo to też jest taki wątek w tej naszej opowieściach. I poza tym to jest, no, myślę, bardzo dobrze napisana sztuka. To jest sztuka napisana takim, tak jak pisali porządni autorzy angielscy, amerykańscy, która ma swój rozwój. To jest cały ten prolog, pierwsza rozmowa z pastorem sióstr i to się powoli rozwija. Natomiast rzeczywiście ten 39 rok, o którym pani wspomniała, to jest to, że Hitler jest jeszcze wtedy znany tylko z kina, z kronik filmowych, z gazet, bo to jeszcze nie zaistniała wojna. Natomiast w tym całym koszmarze intuicyjnie wszyscy się go boją. I tak jak bohaterowie sztuki. Ja myślę, że to jest opowieść takiej ludzkiej intuicji, bo nawet siostry, które są gospodarzami w domu, od początku się nie mogą przyzwyczaić do dziwnej twarzy Jonathana, który się zmienił. No i to tak, ja bym bardzo chciał, żeby to była taka bardzo bawiąca widzów opowieść, spektakl. To nie jest spektakl na rechot, bo myśmy tak nie próbowali za wszelką cenę wyciskać rechotu z widowni, że można bardzo prosto tymi sposobami, nadmiarem gagów teatralnych pójść to. To myślę, że powinno śmieszyć, bawić i bez nadmiaru wysiłków teatralnych.
Jedna z sióstr. Ja tutaj nie zgodzę się z jednym. Tak. Że mówimy o zabijaniu z zimną krwią. To wręcz mnie oburza. Okay. Abby Brewster i jej siostra Marta nie zabijają. One pomagają. Okay. Kiedy przychodzi samotny, nieszczęśliwy staruszek. No umówmy się, jakie perspektywy ma przed sobą. Żadnych. Żyć mu się nie chce. Czuje się osamotniony, opuszczony. Żadnych perspektyw przed sobą nie ma. Natomiast u tych kobiet znajduje pocieszenie. Dostaje wino domowej roboty porzeczkowe, co nawet w tamtych czasach już było unikatem. No i jeszcze do tego bardzo starannie przyprawione przez moją siostrę Martę. Starannie przyprawione to nie jest od tak wsypanie wulgarnie łyżeczki arszeniku i czegoś. Nie, 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 to są odpowiednie proporcje i dzięki temu ta śmierć jest po prostu błoga. Po prostu błoga. No i dbają o nich także po śmierci. Mają miejsce w piwnicy, odprawiają nabożeństwa, nie zostawiają ich samym sobie. To są ich znajomi i co tydzień kładą na nich kwiaty. No, także tutaj więcej nie mogę powiedzieć, bo absolutnie oburzyłam się na ten zarzut zabójstwa z zimną krwią. Uważam, że te kobiety czynią samo dobro, po prostu. No.
Dobrze, to ja drugi raz i z drugiej strony, a może w takim razie one po prostu są, oprócz tego, że chcą pomagać, bardzo spragnione tego teatru rytuału religijnego, bo przecież one odprawiają różne nabożeństwa, noszą te swoje koronki wiktoriańskie, ale też ewidentnie cieszą się z tego, że będą mogły tak czy inaczej, czy psalmy poczytać, czy w innym obrządku, prawda, odprawić. To jest dla nich ważne, czyli chodzi o teatr, o teatrze tam jest więcej, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy.
Tak, tak, no na pewno cieszy je to, że ich bratanek będzie mógł wziąć udział w jednym z tych rytuałów nabożeństw. No to jest absolutnie cudowne, nawet biegną szukać kolejnego modlitewnika, co nie jest takie przecież oczywiste. No one też mają takie życie dzięki temu pełne, bo dbają, mają o kogo dbać, czują się potrzebne, no a jednocześnie ta szalona cała rodzina wokół, to już jest tylko cudowne uzupełnienie całości obrazu.
Rozumiem, że Beata Buczek-Żarnecka bawi się rolą. Mogę tak powiedzieć? W trzeciej osobie
to
o tobie.
Ale absolutnie uwielbiam Abi. Uwielbiam i po prostu cieszę się, że reżyser zobaczył we mnie starszą panią.
Ale skoro już ten teatr przywołałam, tam jest jeden z bohaterów, który jest, wstyd powiedzieć, krytykiem teatralnym, prawda?
On sam o sobie mówi, że wstyd, ale to Szymon Sendrowski gra bohatera, jednego z bratanków. No ale ja myślę, że to jest oczywiście to jest komediowe, ale muszę powiedzieć, oglądam te sceny z tym krytykiem teatralnym, który mówi tak, zjadę spektakl po pierwszym akcie, a potem...
Napiszę recenzję w drodze do
teatru. W drodze do teatru. Ja w swoim długim już życiu teatralnym, ja wielu takich krytyków znałem, którzy mało pisali recenzje i wiadomo było, co napiszą, nie oglądając spektaklu. Nie będę nazwisk wymieniał, bo to jeszcze niektórzy żyją. Albo mało tego, biorą udział w różnych gremiach oceniających, przyznających nagrody, którzy w tym teatrze nigdy nie bywali, bo ludzie w teatrze wiedzą, kto przychodzi, kto ogląda, a oni potem i tak są negatywnie. Więc to jest samo życie. Myślę, że Kesselring bardzo dobrze znał Broadway.
Tak. No i teraz ten doktor Epstein, który razem z Jonathanem o twarzy Hitlera przybywają z dalekiego świata. I to też taka, przepraszam, para socjopatów, czyż nie?
Tak jest. To są specjaliści w swoim fachu. Nie oszukujmy się. No, o swoim Epsteinie mogę powiedzieć, że on bardzo chciał pomagać ludziom, zmieniać twarze, tylko jakby zabrakło mu wytrwałości i studiów, więc skończył na nożu, siekierce i piłce, więc jakby jest to troszeczkę tak, mniej delikatne, ale tak naprawdę to jest fantastyczna zabawa widzieć, jak te losy, perypetie bohaterów wędrujących po różnych kontynentach, tak, i wszędzie oczywiście niosący pomoc i pomagający sobie nawzajem, zmieniając twarz, żeby nikt nie poznał po kolejnych ich ekscesach, zawitają do domu rodzinnego cioci Abby i cioci Marty. No i te wszystkie perypetie, które tam się dzieją, odkrycie tych dobroczynnych siostrzyczek i odkrycie ich czarnej strony, tej ciemnej strony. No to jest fantastyczna zabawa. Myślę, dla nas i dla ludzi, którzy oglądają. I polecam te przygody. Zapraszamy serdecznie na coś takiego.
No już powiedzieliśmy, że to jest 39 rok, ale tematy bardzo współczesne, prawda? Chociażby ten lekarz, który zmienia twarze. Teraz to pewnie robią chirurdzy plastyczni, mafijni gdzieś tam, ale nie tylko, prawda? Ludzie sobie też sami coś tam zmieniają. Czy ta ten scenariusz, znaczy no, tekst sztuki, to pomyślałam sobie, że to taka para jak ten szpieg z Krainy Deszczowców, jak wpełza, prawda, do tego domu, że oni tak wnikają i tu się rozglądają, co by tu dalej, jakby tu jeszcze, chyba niezła też uciecha to grać. Zresztą nie wiem, czy zachowaliście państwo skłonność do alkoholu i takie w sumie uzależnienie troszkę też od Jonathana, naszego doktora.
Tak, ale to jest cudowna zabawa. My tam absolutnie się nie upijamy. Nie, to nie jest tutaj jakby stroną w sporze, że oni, ktoś ich krytykuje. Nie, oni są po prostu na rauszu, oni się dobrze bawią. A to, że akurat przy okazji pojawi się jakiś trup, no to już jest wypadkowa pewnych działań, które zaplanował autor sztuki i reżyser spektaklu. Wspaniała zabawa, naprawdę. A to, co powiedziałaś o tym, że ludzie potrzebują nowych twarzy, no to często patrzymy na tego samego człowieka i go nie poznajemy, prawda? Nie musimy żadnej operacji plastycznej przeprowadzać. Odkrywamy jakby nowego człowieka, bo zaszła w nim diametralna zmiana. A tutaj odbywa się to z pomocą delikatnego cięcia i no, efekty są naprawdę takie, że warto pokusić się i wybrać do teatru.
50% widowni, to już nie 25, to już chyba będzie prawie normalnie, co?
Jedno z niewielu pozytywnych zaskoczeń w ostatnim czasie, bo dla nas po prostu 50% widowni to już nie jest katastrofa. 25% jak graliśmy, to było to, że otrzymaliśmy zapewnienie od naszego prezydenta, że grajcie dla 25%, damy radę. No i graliśmy i daliśmy radę. Teatr wyszedł z tej pandemii bez długów jakichkolwiek po prostu w tej chwili. I teraz mamy nadzieję, że a to, że 50%. My mamy na przykład spektakl, no premiera to jest premiera, są zaproszenia, ale w niedzielę nie ma zaproszeń, nie ma ani jednego biletu już na drugi spektakl. I mam nadzieję, że ludzie się będą coraz bardziej otwierali. Mamy wielkich głosów, na przykład pani dzisiaj, która miała być na premierze, mówi, że ona nie przyjdzie, bo ona jest dopiero w piątek, ma drugie szczepienie. Pani koło 70 i przyjdzie później, bo chce, żeby to było już skuteczne. Ja to rozumiem i myślę, że to będzie przybywało tych odważnych na pójście do teatru. Mówię o ludziach no, w wieku ryzyka, ale młodzież kupuje bilety i będą przychodzili. Także tu jest rozkład cały, prawda?
I jest jedno miejsce wolne.
Tak.
Ale też z naszego punktu widzenia, aktorów, granie dla 50% Boże, jakie to jest cudowne, bo to oznacza tylko co drugie krzesło wolne, a nie co czwarte, a prawda? 25%. To jest zupełnie inna interakcja, inne odczuwanie widza i też widzowie chyba lepiej się wtedy czują.
Zapewniam, że tak, byłam na wielu spektaklach w liczbie tych 25% i nawet klaskać jest trudno, bo to nie ma tej siły, którą by się chciało posłużyć, żeby wyrazić uznanie, czy w ogóle jakąś reakcję, prawda? Wszyscy są tacy, znaczy byli, jak ja pamiętam, tacy troszkę speszeni tą wzajemną. Tak, absencją, że tak powiem.
To jest bardzo takie dziwne, że wychodzą na scenę, a tam na widowni widzą teatr w teatrze, zamaskowanych widzów i mamy dwa teatry, prawda?
Będzie dobrze, tego się trzymamy. To co będzie, a co było i trochę też co będzie, to jeśli pan dyrektor pozwoli jeszcze za moment z okazji jubileuszu, chwilę porozmawiamy o 40 latach w teatrze Krzysztofa Babickiego.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Krzysztof Babicki, 40-lecie pracy artystycznej, chociaż tak naprawdę jakby policzyć od drugiej klasy liceum, tak? Bo wtedy Jedynka powstała.
A potem studenckiego teatru Jedynka. To jest rzeczywiście dużo czasu. Jak się spotykam z tymi kolegami, z braćmi niedautowskimi, którzy grali w teatrze Jedynka od początku, od szkoły średniej, z Wojtkiem Bonisławskim, to myślimy, Boże, kiedy to minęło? I wtedy ja rozumiem taką kwestię Firsa z Wiśniowego Sadu, który robiłem właśnie na początku swojej drogi twórczej z Haliną Winiarską, z Heniem Bistą w Wybrzeżu w 1985 roku. To był mój trzeci sezon dopiero w teatrze. I on takie zdanie Firsa, życie minęło, jak gdybym nigdy nie żył. Ja myślę sobie tak, kiedy to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć, że to jednak mija te kolejne premiery, kolejni ludzie, z którymi się pracowało raz lepiej, raz gorzej. No i jednak przede wszystkim cały czas jednak związek ze swoim środowiskiem. Ja się urodziłem w Gdańsku, mieszkałem na Mariackiej w Gdańsku, chodziłem z rodzicami na wszystkie spektakle do Teatru Wybrzeże. Tata był lekarzem, więc choć miał to miejsce lekarskie, musiał być lekarz na widowni. I byłem na Ulissesie, pamiętam, z Haliną Winiarską i z Stanisławem Igarem i potem nagle Winiarska grała kilkanaście lat później u mnie w spektaklach, a Stanisław Igar miał ze mną bardzo ważny przedmiot, praca z aktorem. Dla kogoś, kto nie jest aktorem, to było podstawowe i bardzo go ceniłem, lubiłem. A Zygmunt Hibner był moim też ukochanym profesorem od inscenizacji. Także gdzieś też, no znowu, mimo że to było w Krakowie, to właśnie gdański spektakl. Hibner, Winiarska, Igar. Potem etat w Teatrze Wybrzeże. Ja w Wybrzeżu pracowałem ponad 25 lat, 26 właściwie, to jest ponad ćwierć wieku, kiedy byłem też przez krótki okres dyrektorem teatru. I to starczyło, bo trudno być dyrektorem teatru w teatrze, w którym się zaczynało jako młody reżyser. Ja, i wszyscy są po prostu starszymi kolegami. Ale to też był bardzo dobry okres, myśmy zjeździli pół świata. Ale potem były takie oczywiście prace w różnych i krajach i w większości ważnych teatrów w Polsce. Zwłaszcza w Krakowie, Słowackiego, Stary, też to były lata całe. Korea Południowa, Niemcy, Finlandia, Holandia, Rosja. I to było, ale zawsze to był jakiś powrót. Nawet jak byłem dyrektorem przez 11 lat teatru w Lublinie, to przecież Maciej Nowak mi tu zaangażował z powrotem na etat reżysera do Wybrzeża i udało mi się zrobić w czasie dyrekcji Maćka Nowaka Kopenhagę, Don Carlosa czy Parawany. No i tak właściwie dla mnie taki powrót do Gdyni był, a mieszkałem w Gdyni, wtedy mieszkałem w Orłowie. Powrót do Gdyni był jakimś takim kolejnym etapem w moim życiu reżyserskim, ale także takim krążeniem wobec Trójmiasta, w którym się wychowałem, urodziłem, gdzie skończyłem uniwersytet, pierwsze liceum w Gdańsku. I tak to jest takie i radosne, ale też takie bardzo czasami przejmujące, że na tych premierach w Teatrze Miejskim w Gdyni widzę ludzi, o których miałem zawsze serdeczną pamięć z czasów gdańskich, a oni się właśnie nie zmienili, chodzą do teatru, my dalej rozmawiamy i to jest fantastyczne.
No ale trochę czasu minęło. Ja chciałam zapytać o te same początki. To był chyba dobry okres dla teatru. Ja mówię teraz o Jedynce na przykład. prawda? Niby czasy trudne, końcówka lat 70., a liceum, a potem teatr studencki, który działał z dużą swobodą repertuarową, tak? Konwickiego, żeście na przykład tam wystawiali. No w ogóle, no, chyba to były dobre czasy dla teatru i dla teatru właśnie młodego.
I w Trójmieście, dlatego że bardzo długo po Bimbomie i tych teatrach, które były tak głośne, nie było właśnie poważniejszych teatrów studenckich w Trójmieście. Myśmy rzeczywiście zaczynali już w szkole, tam mieliśmy ogromną wolność od pani Polonijskiej, pani Wandy Szafra. Myśmy robili Bergmana na przykład na motywach Persony i to była wolność zupełna, był Herbert w tamtych czasach. Potem teatr studencki, jeszcze był Konwicki, był Różewicz, Odejście Głodomora i to jakoś tak przeszło potem w stan wojenny, który właśnie skończył Teatr Jedynka. Zrobiliśmy z Leszkiem Niedautowskim taką imprezę Teatr Studencki Robotnikom, gdzie zaprosiliśmy naszych starszych kolegów z Teatru Ósmego Dnia, z Teatru Scena Plastyczna, KUL, Leszka Mądzika. No i tak się ten teatr zał. Wiele osób poszło w zawody takie jak medycyna, Krzysztof Niedautowski został księdzem, są ludzie w biznesie. Ale też kilka osób zostało aktorami zawodowymi w teatrach w Polsce. No bo to jednak była jakaś taka... Ja potem poszedłem na reżyserię, aczkolwiek ja nigdy nie dzieliłem taką siekierą teatru studenckiego, oddzielałem od teatru zawodowego. Bo jedno jest wspólne, to jest temat, o którym chce się mówić z widownią. A to, co łączy, to jest po prostu, to są umiejętności, to jest warsztat. Oczywiście do dzisiaj myśmy nie próbowali udawać teatru zawodowego, nigdy w Teatrze Jedynka, bo chcieliśmy, żeby to było ważne, o czym mówimy, co gramy w Wysepce. Natomiast tak jak dzisiaj nie znoszę tego, jak teatry, które są de facto amatorskie, no bo tak zwani reżyserzy nie mają reżyserii, tak zwani aktorzy nie mają papierów aktorskich, a nazywają się teatrami. No i oczywiście często wielcy tego świata wrzucają to do jednego worka z teatrem, gdzie jest pewien wymóg. Ja zawsze powtarzam aktorom, gdyby lekarze spróbowali wokół siebie mieli znachorów, którzy nie mają uprawnień medycznych, czy prawnicy, adwokatów bez studiów prawniczych czy aplikacji, to nikt by się na to nie zgodził. A u nas niestety my nie mamy ZASP-u. ZASP to jest fasada, to jest coś bardzo śmiesznego i ZASP powinien dbać o to, żeby tak zwane uprawnienia zawodowe były honorowane. Nie są.
No ale zacznijmy jednak, czy też wróćmy do początku, czyli najpierw oczywiście filologia polska, czyli porządne studia przed reżyserią, ale też błyskawicznie skończone. Najmłodszy student reżyserii, tak, potem błyskawiczny i znakomity debiut. Najpierw sonata widm w Teatrze Naszym Wybrzeże, ale dyplom to był Hiob, tak, w 82 roku w Teatrze imienia Słowackiego. No i od razu młodzi zdolni reżyserzy, taka grupa obwołana, czyli taki start z wybuchem, że tak powiem.
Z wybuchem, ale też wrócę do teatru studenckiego, bo to nie jest tak, że nagle kończyłem trzeci rok Wydziału Reżyserii. Ja szybko skończyłem polonistykę, bo bardzo dobrze ją wspominam, profesora Kaszyńskiego, świętej pamięci Janka Ciechowicza. Miałem wielką życzliwość jako ten prowadzący teatr studencki. Natomiast nie miałem żadnych tak zwanych koneksji rodzinnych, tata lekarz, mama polonistka i to ojciec bardzo powątpiewał. Mówi, po co ci ten teatr, poszedłbyś na medycynę. No ale miałem szczęście, bo podwójne, bo w Gdańsku powstała tak zwana Rada Artystyczna przy Teatrze Wybrzeże z Haliną Winiarską, której nie znałem, ale znałem Ryszarda Majora z Teatru Studenckiego, który bardzo chciał, żebym zrobił w Wybrzeżu dyplom. A jednocześnie graliśmy w Stodole spektakl Odzyskaj przepłakane lata według Konwickiego Małej Apokalipsy i na tym spektaklu był Andrzej Kijowski, który objął Teatr Słowackiego. To był ten karnawał Solidarności. Mówi, a co pan robi w ogóle? Ja mówię, ja jestem na Wydziale Reżyserii. Panie Krzysztofie, to pan przyjdzie do mnie do gabinetu. I on mi zaproponował Hioba. Sonatę widm to była konieczność stanu wojennego, bo myśmy się umówili z majorem Winiarską na sztuczne oddychanie Barańczaka, no ale w stanie wojennym to było niemożliwe, więc była sonata widm. No i to rzeczywiście te dwie premiery, no sonata widm to była nagroda za reżyserię na Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Hiob dał mi niespodziewanie od razu angaż w Teatrze Starym, co było dla młodego reżysera w ogóle w tamtych czasach, gdzie no, nagle mogłem pracować rok po szkole z Janem Nowickim, Budzicz-Krzyżanowską, Bińczyckim, potem za chwilę z Lubaszenko, z Anną Dymną. To po prostu było coś niewiarygodnego. I tak to potem poszło. No.
To pewnie też była i od nich nauka, ale może jeszcze znowu wróćmy na sekundę do uniwersytetu i profesor Irena Sławińska, tak? To była ta.
No tak. To w ogóle była sprawa, ja tak im dłużej o tym myślę, bo dłużej żyję, to myślę, że to był fantastyczny pomysł na nasz Uniwersytet Gdański, że nagle był profesor Lewicki od filmu, Maria Janion, na które chodziliśmy, żeby nie domykały się drzwi na te wykłady o romantyzmie i w ogóle o romantyzmie, o świecie w ogóle, no, o historii. I nagle przyjechała Sławińska, która była bardzo wymagająca. Ona miała taką bardzo łagodną fizjonomię, taka babcia, prawda, w koczku, ale to była bardzo, bardzo, bardzo piłująca pani profesor. No i myśmy uwielbiali te zajęcia ze Sławińską. Ona też, ja pisałem potem pracę magisterską, bo pisałem o Różewiczu z polonistyki, a na reżyserii pisałem o Norwidzie, o sztuce z Wolon Norwida. No i też znalazłem bardzo dużo wspólnego języka ze Sławińską, bo ona napisała przecież słynną książkę reżyserska Ręka Norwida, którą od deski do deski przeczytałem. I ze Sławińską to było też tak wspaniale, że potem ona, jak już nie byłem, byłem reżyserem dawno, to jeszcze myśmy się spotykali, jeszcze jak mieszkałem w Orłowie, przychodziła na kolację, na rozmowy, a potem w Lublinie, kiedy objąłem Lublin, zadzwoniła do mnie. No panie Krzysiu, to pan nie chce się ze mną spotkać? Ja mówię, panie profesor, nie śmiałem. Dobra, zapraszam na lampkę wina, bo winał pani profesor, wisiał wielki portret Piłsudskiego w tym, u niej w pokoju i portret takiego żołnierza, mówi, że to był jej ukochany sprzed wojny, dlatego potem nie chciała z nikim się wiązać. I potem jak zrobiłem swoje pierwsze dziady, ja mówię pierwsze, bo to ja do dziadów to po prostu uważam, że no, życia nie starczy, żeby ten tekst rozgryźć do końca, to ona zaproponowała, że zróbmy sesję na bazie właśnie dziadów, żeby były dwa uniwersytety. To był ewenement w Lublinie. To trzeba znać specyfikę tego miasta, że profesor Sławińska zorganizowała sesję z UMCS-em w Teatrze Osterwy na temat Mickiewicza. No i tak to ze Sławińską było. No to no na pewno to było wielkie szczęście. Sławińska, Janion w naszej uczelni, profesor Kaszyński, to był lepszy sposób na dobry uniwersytet niż szybkie robienie własnych pracowników.
No i teatr Krzysztofa Babickiego to jest teatr, który wychodzi od literatury. Chyba tak trzeba powiedzieć, tak. Co?
No to mówimy nawet w teatrze studenckim. Konwicki, Różewicz, to jest tak. Nawet jak ja sobie pozwolę trochę na takie szaleństwo, tak jak w przypadku na przykład Anastazji, która wychodzi za mąż, to jest oczywiście pewna wariacja. To jest de facto, to można nazwać, nie wiem, czy sztuką bardziej niż adaptacją, no bo to jest wyjęcie, ale to są jednak dialogi z Dostojewskiego, to więc pomysł Dostojewskiego jest. Oczywiście proporcje są moje, ale to jest tak. Ja bardzo... Ale aczkolwiek lubię bardzo teatr, który od literatury nie wychodzi, bo byłem zawsze wielbicielem Leszka Mądzika bardzo, czy nawet Kantora, który przecież także no, był takim reżyserem, który no, niby tam się czuło czasami pewne piętno Witkacego, prawda? No, można było znaleźć. Myśmy mieli zajęcia z Kantorem, który nie cierpiał takiego segregowania tego. To jest mój teatr, mówił Kantor. I rysował. Myśmy czasami chcieli podkreślić te rysunki Kantora, ale je wszystkie niszczył po wykładzie. Także nie.
No także w Teatrze Wybrzeże tutaj dla pamięci sobie wypisałam, chociaż większość pamiętam, no ale Kordian, Pułapka, Wiśniowy Sad, Kaligula. I ja przyznaję, że dla mnie Biesy to był bardzo, Pułapka też, ale Biesy bardzo ważny spektakl, Arkadia Stoparda i w ogóle spotkanie z Tomem Stopardem i te spektakle wywiedzione z dramaturgii skandynawskiej. Godzina kota, Enquista na przykład, świetnie. Kobieta z morza. Także za to bardzo dziękuję, bo to ja jako już po studiach, ale jeszcze bardzo młoda osoba, na tym się chowałam w Teatrze Wybrzeże.
Dziękuję bardzo. No ja też bardzo literaturę skandynawską lubię. Rzeczywiście ostatnio mniej do tego sięgam. No to Życie Glisty jest w ogóle genialny tekst Enquista, który zmarł niedawno, ale rzeczywiście jest Godzina kota, to jest tekst w ogóle magiczny. Tekst magiczny i do dzisiaj pamiętam te rolę Haliny Winiarskiej, Mirosława Baki czy Ewy Kasprzyk w tym spektaklu. W ogóle myślę, że był tam, w tamtym okresie był jakiś żywy kontakt ze Skandynawią. To byśmy nawet mieli relacje z teatrem z Finlandii. Trochę chyba jesteśmy tak blisko siebie, bardzo odlegli od kultury skandynawskiej. To jest, ja też bardzo lubiłem kino skandynawskie. Ja tutaj czytam teraz Bergmana, taką mikropowieść, opowieści intymne. No i tak sobie czy pierwsze pytanie, czy przyjdą na Bergmana dzisiaj po prostu? No bo ja bym sobie chętnie w teatrze chciał mieć taki repertuar, ale widz jest, nie wiem czy w Polsce, ja mogę mówić tylko o Gdyni, bo to jest 10 lat pracy i to takiej pracy, myślę, bardzo skutecznej, bo to było, jak siedziałem przy tym stole, kiedy podpisałem tutaj kontrakt z panem prezydentem, na pierwsze 5 lat, to się załamałem, że to jest 18% frekwencji. Mówię, co z tym zrobić po prostu? Jak to będzie dalej? A w Lublinie miałem pełno. No i wiedziałem, że trzeba powoli. Było w pierwszym 60, 70, nawet dzisiaj aktorzy mi mówią, a byśmy wznowili rock and rolla, to byśmy komplety mieli teraz po prostu. No bo to był inny czas. I po tej dekadzie jeszcze mniej wiem o tym, na co ludzie przyjdą, na co nie przyjdą. Mówiliśmy o tym trochę przed rozmową, że na przykład, że taką lokomotywą zeszłego roku, przed pandemią jeszcze, frekwencyjną będzie Mistrz i Małgorzata, czy dziady Adama Mickiewicza, nigdy nie grane dla szkół przed południem, tylko wieczorem. A czasami są takie pozycje, które wydaje się, że pójdą na pewno, a widza na to nie ma. Na przykład jest coś takiego, że czasami trzeba zjąć spektakl, który się bardzo lubi. No. Na przykład ja bardzo lubię komedię dell'arte w ogóle, jako widz oglądać. Uważam, że Bradecki zrobił bardzo ciekawy spektakl, awantury weneckie. No ale ludzie na komedię dell'arte już nie chcieli przychodzić. Podobnie jak zrobiłem zupełnie innej wersji Pasoliniego, affabulacjonę w Krakowie, ale to był inny czas, to był 85 rok. To Pasolini w teatrze, to poszło na dużej scenie w Starym ponad 100 razy. To po prostu, a myśmy tutaj tak właściwie już musimy wyciszyć. To poszło 25-30 razy i myśmy mieli spotkanie z młodzieżą i ja się załamałem. Nikt nie widział żadnego filmu Pasoliniego. Ja nie mówię o ostatnich dniach, o Salo, ale mówię o Ewangelii, Ptakach, Ptaki, Ptaszyska, o takich filmach, o Teoramie. No, ale wiem, że kilka teatrów próbowało dotknąć Pasoliniego ostatnio i tak to wszystko bez szału było.
No to skoro już zaczęliśmy tak troszkę o tej widowni, o tych nowych pokoleniach widowni, no a też pewnie do jakiegoś stopnia i twórców młodych teatralnych, to na Lot nad Kukułczym Gniazdem też przychodzą młodzi ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle, albo nie widzieli, albo nie wiedzą, że był taki film i tak dalej, i tak dalej.
No to prawda, już od 5 lat kompletami szedł Lot nad Kukułczym Gniazdem, ale to jest jednak bardzo współczesna literatura. Język się nie zestarzał. Jest, myślę, że problematyka nie zestarzeje się nigdy. Typu jednostka, prawda, i próba okiełznania jednostki przez jakiś system, to jest tak. I ja w ogóle do tego pierwszy raz podchodziłem, do tego Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Film uwielbiałem, ale celowo go nie przypominałem sobie, bo pamiętam jeszcze, kiedy na konfrontacjach filmowych się to oglądało, Lot nad Kukułczym Gniazdem. I to tak, i ten Lot nad Kukułczym Gniazdem będziemy za chwilę wznawiali. Ja myślę, za chwilę, to czyli jak damy te nowe premiery, To przypomniała pani też tytuł i to też wcale nie, myśmy to robili jako taki spektakl, który jest ważny, może być ważny dla widzów, ale też nie będzie to hit frekwencyjny, prawda, że to podobnie jak Amadeusz, też przez kilka dobrych lat z pełną widownią, także to, a Dostojewski, ja myślę, że Gdynia Dostojewskiego bardzo lubi, bo myśmy Biesy zagrali przy pełnej widowni 40 razy i gdyby nie to, że tam była złamana noga Maćka Wizner, tutaj teraz jest tak z Nastazją. Nie wiem, nie próbowałem konfrontacji widzów z naszego teatru z Czechowem, którego bardzo lubię, ale z tego, co w latach lubelskich miałem, ja nie reżyserowałem Czechowa, ale były spektakle Czechowa, był Wiśniowy Sad, był wtedy, kiedy już pracowałem.
U nas Mewa była, mówię u nas, w sensie w Gdyni. Gdy,
tak, ja widziałem tą Mewę na scenie letniej. Ja nie, tak. To na scenie letniej to Ferency grał, bo ja wtedy wszystko oglądałem, bo mieszkałem przecież kilka ulic dalej. W tym starym miejscu jeszcze na scenie letniej. Ale ja muszę powiedzieć, że ja tak jak scenę letnią bardzo lubiłem i do dzisiaj lubię, bardzo mi brakowało w tym roku, to ja akurat wtedy sobie pomyślałem, siedziałem w tej widowni i ja nie byłem na premierze, bo ja zawsze unikam, jak tylko mogę, nie chodzę na premiery i byłem na zwykłym spektaklu. I to było wtedy blisko Molo, tam jakieś smażalnie były, to nie był klimat na Czechowa. Znaczy zrozumiałem, że scena letnia, no to jest jednak... Myślę, podobnie jak Kafka, czy jak Czechów. No, są takie sztuki, że nawet szum fal przeszkadza, bo jezioro bardzo często jest w sposób ciche, spokojne, martwe. Tak jest w Czechowa, bo słychać to, co się dzieje po drugiej stronie jeziora. A może jest to i co innego.
Ale jeżeli można skorzystać z tej okazji i zapytać o okres, o którym ja mogę sobie przeczytać, ale nie byłam w Lublinie, w ogóle w życiu nie byłam w Lublinie, nie wiem jak tam było. Jak tam było od 2000 do 2011 roku? Czy trudno było stamtąd wyjechać? Co to była za dekada?
No to była, powiem teraz już tak zupełnie, z dystansu minęło 10, to była wspaniała dekada. Miasto, to jest wspaniałe miasto, teraz bardzo odnowione. Teatr no, ponad stuletni, prawda, 130 lat. Zrobiliśmy z dyrektorem Torończykiem Naczelnym w czasie swojej tych 10 dekady remont kompletny tego teatru. Ja oczywiście zdecydowałem się, nie, to o tym nie chcę dziś tutaj mówić. No, miałem wiele powodów, żeby wyjechać z Trójmiasta, wiele, i wyjechałem z Trójmiasta. I dostałem propozycję z kilku wtedy miejsc, ale wybrałem Lublin, bo tam miałem taki wielki, no, człowiek jest próżny, miałem taki sukces, bo za odzyskać przepłakane lata dostałem jakiś tam Grand Prix na festiwalu Konfrontację Młodego Teatru, gdzie graliśmy obok Ósmego Dnia, Leszka Mądzika, to były takie ostrogi wtedy, w latach 80 rok. I bardzo dobrze wspominałem Lublin i zespół trochę przebudowałem. Bardzo młodych aktorów wtedy w moim pierwszym roku to miałem Szymona Sendrowskiego, panią Monikę, później Babicką, nazywała Domejko jeszcze, i powoli ten zespół odmładzałem, bo to był zespół bardzo, bardzo rozległy. Nasz zespół jest kameralny, tam ja miałem około 40 osób na etacie i wielu wspaniałych aktorów starego pokolenia. Na przykład jak zrobiłem Sarmację, ja bym tej Sarmacji nie zrobił w żadnym teatrze w Polsce w tej chwili, bo tam miałem po prostu chyba z 6-80-latków grali te typy sarmackie to, z tego, no i to było możliwe. Bardzo taką bliską więź z Gdańskiem utrzymywałem cały czas, bo jak powiedziałem, byłem na etacie, na pół etatu w Wybrzeżu u Maćka Nowaka, ale z kompozytorem etatowym był gdańszczanin Marek Kuczyński, kierownikiem, właśnie dramaturgiem, który pisał dla nas co kilka lat sztuki, to był Paweł Chile. No ale ten Lublin, muszę powiedzieć, że przyjął mnie, mówię o widzach i potem nawet o takich spotkaniach przy pożegnaniu. To było wzruszające. Ja nie ukrywałem tego, że odchodzę. Ja poprosiłem tylko tutaj o decyzję moją na objęcie, że muszę doprowadzić sezon do końca w Lublinie. Doprowadziłem i no to było bardzo, bardzo wzruszające. Miałem takie poczucie, że coś się skończyło, że pewnie trzeba ze sceny zejść, dlatego że środowisko wspaniałe, miasto przepiękne, ale ja już bardzo tęskniłem do Trójmiasta. To już było tak, że, bo można jeździć, na przykład reżyser, ja już robiłem 16 chyba przedstawień w różnych teatrach Krakowa, w szkole teatralnej, w telewizji krakowskiej, w Katowicach. Można jeździć, ale zawsze się wraca do swojego miejsca. I ja już tak, no, jeździliśmy na Roztocze na przykład, czasami nawet na Słowację w długi weekend z żoną i z córką. Ale ja już tak chciałem na Kaszuby, na Hel. No jest jednak mała ojczyzna i coś takiego było, że i starczy. Wiedziałem, że to już te 11 lat jest bardzo dużo. A poza tym jeszcze był taki powód, że mój tata no, owdowiał, był już sam i tu chcieliśmy z siostrą się nim bardzo i z moją żoną zająć i zajmowaliśmy się ostatnie lata jego życia. Więc było bardzo wiele powodów na wyjazd do Lublina. Odbyła się ta dekada. Jeszcze raz powiem, że mam pełne poczucie sukcesu tej dyrekcji, dlatego że nie wiem, czy przedtem, nie wiem, jak jest teraz, bo nie mam kontaktu. Ten teatr miał taką frekwencję, jak miał wtedy. Miał wtedy pełną widownię absolutnie po prostu. Dostać bilet na teatr, to były takie, te premiery były takim towarzyskim spotkaniem. No. To bardzo żałuję, że mam takie małe foyer, bo to zawsze można byłoby zrobić jakieś większe spotkanie popremierowe. To jest trochę ciasno, ale to był dobry moment na objęcie Lublina i jeszcze lepszy na powrót do Trójmiasta.
No i teraz wydawałoby się, że tak niedawno dowiedzieliśmy się, że nowym dyrektorem artystycznym Teatru Miejskiego w Gdyni będzie Krzysztof Babicki. Jeszcze taki trochę niepewny na tym spotkaniu, tak, że raczej chyba jednak tak. No i to 10 lat temu było.
Tak, no to jest niewiarygodne. Mi się wydaje, że gdybym miał taki rachunek sumienia zrobić, to myślę, że tak, że zespołu, który tutaj był przedtem, ja zrobiłem takie rozmowy sezonowe i kilku osób się pozbyłem, ale ja ten zespół znałem bardzo dobrze. Jak mówię, mieszkałem w Gdyni, więc z powodów artystycznych, często pozaartystycznych oczywiście także, bo jednak dyscyplina w teatrze jest sprawą bardzo ważną dla mnie. I myślę, że przyjąłem ten zespół, no, odmłodziłem. Przyszedł Darek Szymaniak, Andrzej Redosz, Szymon Sendrowski, Maciek Wizner, Monika Babicka. To był duży zastrzyk. No jeszcze dzisiaj są młodzi ludzie, ale wtedy to byli aktorzy no po kilku latach pracy w teatrze, po dekadzie pracy w teatrze. I oni tak, pamiętam premierę Rock'n'Rolla, kiedy ja wiadomo, że trzeba obsadzić w pierwszej premierze tych, którzy przyszli, bo tamci już mają swoje pozycje i tak powoli zaczęło się to wszystko przenikać. I dzisiaj po prostu tak jak nie wyobrażam sobie, no w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ten teatr istniał bez Piotra Michalskiego, Szymona Sendrowskiego, Maćka Wiznera, czy Grzesia Wolfa, Doroty Lulki, Moniki Babickiej, czy Beaty i innych, bo wszystkich nie sposób wymienić, że nagle się okazało, że i to dałem sobie takie zadanie, żeby to nie było my i oni, że nie jest to ci nowi, bo to jest błąd bardzo wielu dyrektorów teatru, że ci przyszli ze mną, to są moi. Nie ma moich po prostu. Oni na początku musieli wejść, żeby się pokazać, że są warci tego teatru. A wszyscy pozostali, potem w tej chwili grają, że nie zrobiłby Mistrza i Małgorzaty, nie zrobiłby Jacek Bała Mistrza i Małgorzaty, czy ja Dziadów, czy bez tego koktajlu po prostu, tych aktorów. I oni widzą, jak jest w zespole, jest świetna praca. No i to uważam, że to jest największe, to było bardzo ważne dla mnie i myślę, że te spektakle z ostatnich no, kilku dobrych lat pokazują, że to jest jeden zespół. Wbrew różnym tam krakaniom, że może być inaczej. Poza tym, no i to odmładzanie zespołu, to jest okrucieństwo nie tylko teatru, ale w ogóle czasu. No. Doszła Agnieszka Bała w pewnym momencie do teatru, doszedł we wspaniały sposób. Krzysztof Berendt jako ten zupełnie nieszablonowy, niestandardowy ten jego Myszkin. Doszły panie Weronika Nawieśniak, Martyna Matoliniec i to... Ja przyjmowałem w oparciu o dyplom, ja jeżdżę na dyplom, oglądam i mam takie wrażenie, że ten teatr został taki bardzo porządnie odmłodzony. Może jeszcze jeden chłopak się przyda z czasem, ale to w tej chwili to oni mają grać. Bo to jest druga zasada, że aktorów się przyjmuje po to, żeby grali. młodych zwłaszcza. Trzeba im dawać dużo szans. Oczywiście są sytuacje, to są bolesne sytuacje, jak młody aktor czy aktorka bardzo dużych sytuacji nie wykorzysta. I nie zdaje sobie sprawy, czemu nie wykorzystał, czy nie wykorzystała. W tym momencie nie ma mowy o rozwoju. Jest tylko zamarznięcie w pretensjach, że ja grałam główne role, a teraz po prostu nie. No bo reżyserzy są bardzo różni od bardzo młodych, typu pani Kerger ostatnio, prawda, po rutyniarzy jak Bradecki, bardzo młodych jak Rafał Szumski, tegoroczny absolwent, Bała, czy Babicki, czy... No i to tak jest, ale generalnie te eksperymenty z młodymi aktorami się udają i oni w tym ten teatr powoli też wchodzą. Ja jestem bardzo z tych wzmocnień, tak mówię językiem sportowym, jak trener wzmocnień kadrowych, tak, bo myślę, że i rozważna, i romantyczna, i no właśnie to jest ta sama metoda, którą zrobiłem przy rock'n'rollu, Antygonie, czy Bogu Mordu i potem, że weszli w bardzo głęboką wodę, ciągnijcie spektakle, rozważną, romantyczną, a już nie mówiąc o Anastazji, żeby nikt nie powiedział, że przyjął aktorów po to, żeby na ławce siedzieli. No na ławce się nie siedzi, się gra, jak się ma te 25 lat.
Dyrektor teatru to taki trochę organizator rodziny teatralnej, tak teraz sobie to pomyślałam, bo to coś takiego się tworzy, prawda? Zespół, ale to
tak.
No, reżyser wchodzi czasem do obcego, że tak powiem, teatru, dostaje aktorów, czy wybiera.
No, oczywiście, no, wiadomo, ja zawsze starałem się robić w ciągu sezonu jakąś jedną rzecz, przynajmniej poza teatrem, w którym pracuję, bo to jest higieniczne bardzo. Teraz pandemia trochę to uniemożliwiła i musiałem te rzeczy porezygnować, ale to jest inny mechanizm, to się obsadza absolutnie tego chce, tego, a nie żadnego, a tego to pan mi nie daje, bo wiemy, że jest po prostu okropny w pracy, to ja nie chcę. Ja nie po co będę jeździł do Krakowa czy do Katowic, żeby się męczyć po prostu z jakimś aktorem. Tak myślą reżyserzy. I aktorzy to powinni wiedzieć. To pan miał kilku reżyserów młodych, bo Szumski o sobie powiedział, wie pan, pan mnie tak zaskoczył, że ja mogę obsadę zrobić, a pan musi, nie, pan nie może. I pan się potem, pan ma zobaczyć wszystko, co jest w repertuarze i ma zrobić obsadę, bo to nie ja od tego jestem. I to się sprawdza. Wiem, jak obsadził Jacek Prawiek, Bała, bardzo trudny materiał. I teraz jestem ciekawy, dostanę pewnie w czerwcu obsadę Snu nocy letniej od Rafała Szumskiego. I to jest w ogóle, to ja, w ogóle mój ukochany tekst. Ja powiedziałem, pan wie, że gdyby pan nie zrobił dobrze Trzech Muszkieterów, to bym pan tego nie oddał nigdy. Ale z jego wyobraźnią niech zrobi Sen nocy letniej. Wszyscy będziemy mieli wiele radości, bo to jest facet z dużą wyobraźnią, taką bezczelnością teatralną. Bardzo dobrze.
Tak czy inaczej, od liceum, pierwszego liceum w Gdańsku, doszliśmy do dziś, a nawet do jutro, bo to już są te premiery, które się odbędą, a więc Prawiek, Sen nocy letniej i tak dalej. Także...
Ja mam nadzieję, że są takie premiery, które po pierwsze przypomną widzom, że taki teatr istnieje na Bema, że trzeba tu przychodzić, że warto przychodzić, że będą atrakcyjne, bo mam nadzieję, że to jest tak różnorodna propozycja. Tak się złożyło w tej pandemii, bo i Arszenik, to i Arszenik, a gdzie jest Prawiek? Prawiek, a gdyńska właściwie sztuka Pawła Chile o Borchardzie, znaczy Kapitan, a potem Zamusz Marlena, a potem Szekspir. Ja myślę, że to jest taki eklektyczny repertuar, który według mnie jest podstawą oferty w teatrze takim jak nasz teatr. To jest teatr miejski z pieniędzy podatnika i on powinien być teatrem miejskim, gdzie ktoś, kto się będzie krzywił na Prawiek, to sobie przyjdzie zobaczyć znane gdyńskie historie ze znaczy Kapitana. I no ja tak myślę, że, ale zawsze mam taką nadzieję, że ten, kto się krzywi na przykład na Arszenik i Stare Koronki, to jak pójdzie na Prawiek, to mówi, a może pójdzie też na Arszenik, bo mi się podobał Prawiek. I odwrotnie, że jeden spektakl często napędza widownię na inne przedstawienia.
Krzysztof Babicki, bardzo dziękuję i do zobaczenia w teatrze.
Dziękuję, do zobaczenia w teatrze.